Kochani, chciałbym dzisiaj mówić drugą część na temat sumienia, naszego sumienia ludzkiego. Także myślę, że dzisiaj pójdziemy troszeczkę dalej odnośnie sumienia. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy sobie mogli do nich zerkać. List do Hebrajczyków. Mówiłem o pierwszym kazaniu o sumieniu i dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat. List do Hebrajczyków, 10 rozdział i werset 22. Tutaj w oryginale takim dosłowne tłumaczenie z języka greckiego, tak może przeczytam najpierw, jak brzmi normalnie, byśmy złapali sens. 10 rozdział i werset 22 mówi tak. Przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Dosłowne takie tłumaczenie z greki, gdzie po prostu Biblia została napisana, Nowy Testament po grecku, jest powiedziane, że mamy podchodzić do Boga z prawdziwym sercem. Że kiedy modlimy się, przychodzimy do Boga, to mamy modlić się z prawdziwym sercem w pełni wiary. Wiary, czyli w zaufaniu. I skropiwszy sobie, albo obmywszy sobie serce z sumienia niegodziwego, obmywszy sobie ciało wodą czystą. I tutaj jest takie stwierdzenie, że mamy obmyć nasze serce z sumienia niegodziwego. I chciałbym zwrócić naszą uwagę, że to list do Hebrajczyków, który napisał apostoł Paweł, jest skierowany do wierzących. Nie do niewierzących Żydów, ale do wierzących Żydów Jezusa Chrystusa. Więc kiedy czytamy ten list, to mamy tą świadomość, że Paweł pisze też do nas, do ludzi wierzących. To nie jest list skierowany do niewierzących, bo niewierzący nie czytają Biblii. Więc trudno jest wysłać list do kogoś, kto go nie przeczyta. To jest dla nas. I zobaczcie, Paweł zwraca tutaj uwagę na to, że możemy mieć sumienie niegodziwe. Dosłownie ten wyraz grecki, który tam został użyty, można tłumaczyć, że człowiek wierzący może mieć niegodziwe sumienie, uwaga, albo łajdackie sumienie, złe albo złośliwe, albo obelżywe. Każde z tych znaczeń oznacza ten jeden wyraz grecki. Można go tłumaczyć na kilka sposobów na język polski. I myślę, że niektórym z was zdarzyło się poznać jakiegoś wierzącego, który był łajdakiem. Ja znam kilku. Myślę, że niektórzy z was znają wierzącego, który jest złośliwy. Był albo jest złośliwy. Albo zdarzyło wam się poznać jakiegoś wierzącego, który się zachowuje obelżywie. Czyli tak niestosownie. Są tacy wierzący ludzie. I Biblia, tutaj Paweł w tym 22 wersecie mówi, że wierzący może mieć złe sumienie. Sumienie to jest część serca. Nie serca tego, które mamy fizycznie, tylko duchowego serca. A czym jest nasze serce? Biblia mówi, że serce to jest ten prawdziwy ja. Jezus powiedział, że z wnętrzności serca usta mówią. Czyli no wiemy, że usta nasze nie mówią z powodu mojego serca, które pompuje krew. Tylko w Biblii serce oznacza zupełnie coś innego, niż fizycznie serce oznacza. Fizycznie serce podtrzymuje życie, pompuje krew. Ale w Biblii serce to jest ten ja. To jest ten, to, co ja, kim ja jestem naprawdę. Co głęboko skrywam w sobie. Moje myśli, mój charakter, moje postanowienia. To jest prawdziwy człowiek. Zadam wam dwa pytania. Co Bóg mówi w Biblii, że obrzeza? Oprócz napletka u mężczyzny, ale co chce obrzezać? Nasze serce. Czym mamy kochać Boga? Pierwsze przykazanie. Serce. Czy zobaczcie, Stary Testament, bo to są cytaty ze Starego Testamentu. Nowy Testament Nowy Testament w większej części cytuje Stary Testament i go tłumaczy. Dlatego powtarzam, chrześcijanin, który uważa, że Stary Testament przeminął i obowiązuje nas nowy, to jest głupie myślenie. Jak może nas nie obowiązywać coś, co jest ciągle cytowane w Nowym? Jest na nowo wytłumaczone. Ale Biblia mówi wyraźnie, że mamy Boga, pierwsze przykazanie, kochaj Boga z całego serca. Że Bóg chce obrzezać nasze serca. Czyli serce to jest prawdziwy człowiek, ten w środku. List do Rzymian, 2 rozdział i werset 22, 29 werset, 2:29 Rzymian. Prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca przez ducha, nie literę. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. Prawdziwe to Paweł tłumaczy to Żydom, że obrzeska, którą przechodzą wasi mężczyźni, przed Bogiem nie o to chodzi tak naprawdę. Bóg chce obrzezać nasze serca. 5 Mojżeszowa 10:16 mówi: dokonajcie więc obrzezania waszego serca, nie bądźcie nadal ludem o twardym karku. A to jest już Mojżesz. I to jest szokująca rzecz. Że już kiedy Mojżesz wyprowadził Izrael z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, to już wtedy Bóg mówił: mi nie chodzi o te wszystkie święta i o te rytuały, które ustanowiliśmy, tylko chodzi o to, żebyście mnie kochali sercem. Mówił to do Żydów. Macie obrzezać własne serce. No i oczywiście nie chodziło o to, żeby sobie rozkrajać klatkę, wyjąć serce i trochę tam je okroić. Tylko chodziło w sensie duchowym obrzezać serce. Czyli prawdziwego człowieka. 5 Mojżeszowa 36 mówi: Jahwe, Bóg twój, dokona obrzezania twego serca i serca twych potomków, żebyś miłował Jahwe Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, po to, abyś żył. I tutaj już Bóg mówi, że ja, Bóg, obrzezam wasze serca i waszych dzieci, żebyście mnie kochali z całego serca i z całej duszy. A tu już Bóg wymienia coś innego, dodatkowo, duszę. A dusza to jest twoje uczucia, to jest twoja wola. To, że ci się dzisiaj chciało przyjść do Kościoła Baptystów w Giżycku, to musiała zadziałać twoja wola. W Warszawie, tak jak mówię, wielu wierzących ma ciągle dylemat: Kościół czy Ikea. Tam fajne śniadania podają, tanie. Więc w Warszawie ludzie wierzący walczą bardzo poważnie. Nie wiem, z czym dzisiaj rano, z czym wy walczyliście, ale zobaczcie, dusza to jest wola i uczucia i intelekt. I to jest drugi element. Bóg mówi, macie mnie kochać całą duszą, czyli wolą, uczuciami i intelektem. Ale najpierw wymienia serce. A serce to nie są uczucia, intelekt i wola. Rozumiecie, że to są dwie odrębne ośrodki w was? Że Bóg oczekuje, żebyście go kochali całym sercem, a nie tylko intelektualnie, wolą i uczuciami? Więc jeśli ktoś powie, a ja nic nie czuję, to nie ma znaczenia. Nadal możesz kochać Boga całym sercem. Dzisiaj te pieśni się mnie nie dotykały, nic nie czuję, a Bóg mówi, a to coś zmienia w relacji między nami, że ty nie czujesz dzisiaj tych pieśni, które śpiewałeś? No tak, czuję, że cię mniej kocham. A Bóg mówi, to nic nie rozumiesz. To nie chodzi o nasze uczucia. Mateusz 22, 37. Będziesz miłował Boga, to już Pan Jezus mówi. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest Jezus powiedział, że to jest największe przykazanie w Biblii. Nie ma większego. I mówi, że mamy kochać Boga całym moim sercem. Całą moją duszą, czyli wola, intelekt, uczucia. I jeszcze dodatkowo Jezus to wymienia i umysłem. Jakbyście nie wiedzieli, to jeszcze umysłem. Czyli myślami, że wszystkie myśli masz kierować w stronę Boga. Znaczy, jeśli wiemy o tym, że każdy z nas składa się z ciała, z duszy i ducha, bo w liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że mamy duszę i ducha i ciało, to czym jest serce? Jeśli człowiek się składa z ciała, z ducha i z duszy, to co to jest serce w takim razie? Jeśli Bóg ma obrzezać nasze serce i nakazuje nam kochać Boga całym sercem, a nie wymienia w ogóle Pan Jezus w tym przykazaniu naszego ducha, ludzkiego ducha. Zobaczcie, Jezus nie powiedział, kochaj mnie całym duchem. A kiedy człowiek się nowo naradza, to co dostaje nowego? Ducha. To czym jest serce? To jest duch. Serce i duch ludzki to jest to samo. Możecie postawić znak równości. W Starym Testamencie Bóg używa terminu serce, żeby Żydzi lepiej to rozumieli, ale w Nowym Testamencie jest mówione o naszym nowym duchu. Duch i serce to jest to samo, znak równości. A sumienie jest to część serca. Bo zobaczcie, ten werset 22 Hebrajczyków 10:22 mówi: obmywszy serca z sumienia niegodziwego. Że nasze serce ma sumienie. Sumienie jest przyczepione do serca. Duchowego serca. Nie chodzi o fizyczne serce. Wasze sumienie, sumienie każdego z nas, jest związane z sercem, czyli z naszym duchem, bo duch i serce jest to samo. Sumienie jest swojego rodzaju trybunałem sądowniczym w tobie. To jest sędzia. Sumienie, które masz, to jest twój sędzia, twój osobisty sędzia, który non-stop w tobie jest i mówi ci, czy robisz dobrze, czy źle. Ale wiecie, że sędziego można przekupić. Można go też zdeprawować, namówić do złych rzeczy. I za chwilę o tym będziemy mówili. Sumienie ma każdy człowiek, nawet niewierzący. Zwierzęta nie mają sumienia, ale każdy człowiek ma sumienie. I Bóg to tak zaplanował. Że nawet ludzie niewierzący, którzy twierdzą, że nie ma Boga i są ateistami, mają sumienie. Jest to związane z ich sercem albo z duchem. To serce i duch to jest to samo, wymiennie. Jeśli popatrzymy uważnie teraz na Hebrajczyków, 10 rozdział, 22 werset. 22 werset mówi, że obmywszy serce, czyli mamy obmywać nasze serce, czyli ducha, ducha, którego dostaliśmy od Boga, nowego ducha, z sumienia niegodziwego. A to znaczy, że człowiek wierzący może mieć serce albo ducha i przy nim jest związane sumienie i to sumienie może być nadal niegodziwe, łajdackie w tobie, mimo że jesteś wierzący. I kiedy czyta się wersety poniżej 22, to Paweł mówi, co może cię doprowadzić do tego, że staniesz się baptystą łajdakiem. Mówi, co wpływa na to, że możesz, jako człowiek wierzący, zmieniać swoje serce i swoje sumienie deprawować, czyli wpływać na sędziego. Bo sumienie to jest sędzia, który w tobie jest, który ciągle wydaje werdykty. Dobrze zrobiłeś, czy nie? Dobrze się odezwałam? Nie, mam odczucia, że źle. I tak w kółko. Zobaczcie, werset 23 mówi tak. To jest jeden, co cię kształtuje? Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Werset 23 mówi, że mamy trzymać się niewzruszenie nadziei. A więc można się nie trzymać nadziei. Nadzieją naszą jest Chrystus na życie wieczne. Nadzieja nasza to jest krzyż, to co Jezus dokonał. I tu już jest przestroga w 23, że człowiek wierzący ma tendencję do tego, żeby przestać ufać Bogu. Przestać wierzyć w te rzeczy. Powiem wam, że przeżyłem z Bogiem takie niewiarygodne rzeczy i po latach, jak sobie to przypominam, to brzmi to jak bajka. Jak komuś opowiadam coś, że słyszałem Boga, jak do mnie przemówił, to tak czasami się zastanawiam, a może tak nie było? Taka jest pamięć ludzka, jest ulotna. Kiedy przeżyjesz coś z Bogiem, to takie uczucia ci towarzyszą, że dałbyś się zabić za to, że to Bóg mówił. Ale kiedy mija 10 lat, to tak nie do końca wszystko pamiętasz z tego, co z Bogiem przeżyłeś. Więc dlatego trzeba się trzymać nadziei. Werset 24 mówi, troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Do kogo to Paweł pisze? do Kościoła. My, jako Kościół w Giżycku, mamy się troszczyć o siebie wzajemnie. To my mamy wiedzieć, co u kogo jest. Jeśli komuś brakuje pieniędzy, to co mówiłem przy kolekcie, to kto powinien o tym wiedzieć? My, jako rodzina najbliższa, Kościół. My się powinniśmy o siebie troszczyć. To my powinniśmy sobie pomagać. Kupujesz szafę, a ma kto ci ją przywieźć? Nie. No to może umówmy się, ja mam samochód, pomogę ci. My jako Kościół mamy się o siebie troszczyć i zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. To znaczy, że kiedy nie troszczymy się o siebie, kiedy nie okazujemy sobie w Kościele miłości i nie okazujemy sobie nawzajem dobrych uczynków, czyli sobie nie pomagamy, to co się dzieje z naszym sumieniem? Zaczyna się łajdaczyć. Niech inny mu pomoże przewieźć szafę. A co, tylko ja mam pomagać? Tak mówi już łajdak. Człowiek pełen miłości nie patrzy, czy jest, są inni, tylko mówi, to ja ci pomogę. Mogę wtedy, mam wolny czas, mogę. Człowieka pełnego miłości można poznać po tym, że jest szybki w okazywaniu miłości. Łajdak ogląda się, czy ktoś jest za nim. To może on albo ona. I ktoś, kto ma takie sumienie łajdackie, to nawet nie ma później już wyrzutów sumienia. Werset, zobaczcie, 25, jak można zamienić sobie takie sumienie w łajdackie. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się ten dzień. O jaki dzień chodzi? Gdybyście wypisali sobie dzień, to zauważycie, że Bogu nie chodzi o niedzielę ani sobotę. Tylko chodzi mu o ostatni dzień. I kiedy Biblia mówi, zbliża się dzień, to znaczy zbliża się dzień przyjścia Jezusa Chrystusa. Więc mowa tu jest o końcu świata. My żyjemy w czasach końca świata. Przyjście Jezusa jest bardzo bliskie. Bo tak szybko wypełniają się proroctwa ze Starego Testamentu. Więc Paweł mówi tak. Skoro przyjście Jezusa jest bliskie i zbliża się dzień Jego przyjścia, to nie opuszczajcie wspólnych zebrań, czyli nabożeństw. Bo jak możesz, nie chodząc do kościoła, uczyć się, jak okazywać miłość innym? Jak to jest możliwe? No wtedy człowiek, który nie chodzi do kościoła, kocha wszystkich, bo ich rzadko spotyka. Jak chodzisz do kościoła regularnie i ktoś ci nie poda ręki, albo do tamtej osoby się uśmiechnął, a do ciebie nie, dzwoneczek, nie lubi mnie. Diabeł uwielbia takie insynuacje. Przychodzi diabeł, mówi, nie lubi cię, a tamta to na krzywo na ciebie popatrzyła. A zauważasz, że tamta to już 4 niedziele do ciebie nie podeszła? Ona to cię już nawet nienawidzi. I diabeł wkręca ludzi wierzących w takie głupoty. Ale o wiele łatwiej jest kochać cały zbór w Giżycku, kiedy się go ogląda raz na pół roku. Wtedy przychodzi ktoś i mówi, jak ja za wami tęsknię. To czemu tak rzadko przychodzisz? Bo wtedy was bardzo kocham. A jak jestem częściej, to po prostu widzę takie niedoskonałości w was. A ja jestem chodzącą miłością. I nie chcę się wystawiać na zranienia. Najbardziej miłujący to ci, których w ogóle w kościele nie ma. Ale kiedy jesteśmy na nabożeństwie, to uczymy się miłości. Jak chcesz osiągnąć cel miłości i pozbyć się łajdackiego sumienia, niegodziwego, złośliwego w sobie, jeśli unikasz ludzi? I Paweł pisze tutaj, że zwyczajem niektórych z was stało się opuszczanie regularnie nabożeństw. Zobaczcie, już za czasów pierwszego kościoła był to normalny zwyczaj, że ludzie nie chodzili w niedzielę do kościoła. Kiedy jesteśmy na nabożeństwie w niedzielę, to nabożeństwo dotyka się twojego sumienia. Kształtujesz je sobie przez nabożeństwo, przez słuchanie kazania, przez pieśni, przez świadectwa. Będąc na nabożeństwie, powodujesz, że twoje sumienie zaczyna się zmieniać na lepsze. Kiedy unikasz nabożeństw, twoje sumienie kształtujesz w kierunku niegodziwego, łajdackiego. Bycie na nabożeństwie służy wzajemnej zachęcie, aby wytrwać w Jezusa. Kiedy ktoś tu wychodzi, składa świadectwo, tu ktoś mówi, o, to ja też tak mogę. To Jezus też może mnie użyć do powiedzenia komuś o Nim, położenia rąk i ktoś zostanie uzdrowiony. Jeśli ona może, to ja też mogę. Świadectwa mają nas zachęcać. Ale kiedy ktoś opuszcza nabożeństwa, to nie słyszy świadectw, nie słyszy kazań. Nie widzi innych, nie widzi twarzy innych, czy ktoś znosi ręce, czy nie. I pojawia się w nas takie podłe, obelżywe sumienie z czasem i zaczynamy ze wszystkiego kpić. Stajemy się prawdziwymi filozofami greckimi, sceptykami. Byli tacy. Cokolwiek ktoś powiedział, to ich zadanie było to wyśmiać. Wychodzi ktoś i mówi, słuchajcie, byłam poważnie chora, zostałem uzdrowiona. I siedzi sceptyk baptysta. Lipa. Na pewno wzięła tabletkę, ale nie powiedziała o tym. I pewnie samo jej przeszło. Ktoś wychodzi i mówi, miałem pokrzywiony kręgosłup i pastor się pomodlił i się wyprostował. Nie udowodni tego. Pewnie to też kłamstwo. To taki siedzi baptysta, który ma obelżywe, łajdackie sumienia i wszystko wykpi. Dlaczego? Bo nie ma relacji z tymi ludźmi. Wiecie, zauważyłem, że wielu pastorów nie lubi siebie nawzajem, nie lubią z sobą rozmawiać i jeden drugiemu obrabia tyłek. A wiecie, jak pozbyć się tej cechy? Najlepiej jest z takim pastorem zjeść obiad i z nim porozmawiać. I wtedy się okazuje, że to fajny facet. Ludzie najbardziej nie lubią tych, z którymi nigdy nie zjedli obiadu i nigdy nie pojechali na wycieczkę dwudniową. Ale kiedy z kimś spędzisz przynajmniej 2 dni i zjesz z nim kilka posiłków, to z kategorii nie lubię go przechodzi do kategorii fajny facet. Najbardziej lubimy tych, o których najmniej wiemy. Więc jak będziemy unikać nabożeństw, to na pewno mało będziemy o sobie wiedzieć. Jeśli ktoś regularnie opuszcza nabożeństwa, chyba że to jest powód pracy albo zdrowia, to Paweł tutaj pisze, że to jest oznaka złego sumienia. Bo po wersecie 22, który czytaliśmy, należy postawić 2 kropek i te niższe wersety mówią, jeśli tego nie będziesz robił, tego robił, to będziesz miał łajdackie złe sumienia. Werset, który teraz czytam, 25, jest jednym z wersetów, który Paweł wymienia, że jeśli będziesz opuszczał nabożeństwa, będziesz miał łajdackie sumienie, które cię zawsze usprawiedliwi. Ostatnio tak ciężko pracowałaś. Wyśpij się. Nie musisz iść w niedzielę na nabożeństwo. Ciekawą rzeczą jest, że kiedy wychowywałem się w kościele katolickim, to dla katolika nie pójście w niedzielę na mszę to jest cała niedziela wyrzutów sumienia. Nawet telewizja, najlepszy serial nie jest w stanie wyciszyć sumienia. Wiesz dlaczego? Bo w kościele, w którym ja się wychowałem, jest regularne nauczanie, że nie pójście na mszę w niedzielę jest ciężkim grzechem. Ale kiedy ktoś zostaje protestantem i łaska Boża na niego spada, mówi, ja już nic nie muszę. Ja jestem zbawiony przez Chrystusa. To jest wyższa szkoła jazdy. Protestanci nie muszą chodzić do kościoła. To nie jest grzech ciężki. Bo nie jest. Tylko, że prowadzi do ciężkich grzechów. Opuszczanie regularnie nabożeństw powoduje, że twoje sumienie zaczyna się zamieniać w łajdackie i bardzo łatwo jest pójść i zrobić coś złego. Bo nie regularnie się nie karmisz kazaniami, świadectwami, nie jesteś z kościołem. Wtedy to sumienie jest takie ciekawe, taki mutant. Taka roślina eksperymentalna. Wiecie, że w hebrajskim języku, w Starym Testamencie, jest taki termin, który mówi, jest takie słowo hebrajskie, które oznacza, że można sobie wypalić sumienie. Jest wyraz hebrajski, który mówi, że możesz zamienić sumienie w tak złe, jako wierzący człowiek, i porównanie jest tak, jakbyś włożył rozżarzony metal do ogniska i tak jak się znaczyło byki i konie, że się wypalało mu na zadku taki znak, że właścicielem tego jest Józek. I to są te wszystkie konie, które mają taką gwiazdkę, to jego. I w języku hebrajskim jest, że jeśli człowiek doprowadzi do takiego łajdackiego swego sumienia, to tak jakby wziął ten rozżarzony żelastwo i przyłożył sobie do sumienia. A wiecie, co się dzieje w miejscu skóry, gdzie przyłożysz rozżarzone żelastwo? Powstaje blizna. I blizna już nie działa jak normalna skóra. Możesz po niej drapać i nie do końca tak czujesz. Nie ma takiego już czucia. Sumienie możesz normalnie wypalić żelastwem. Przez obłudę, przez brak nabożeństw, przez brak modlitwy, brak czytania. Że możesz doprowadzić się do takiego stanu, jakbyś sobie przyłożył rozżarzone żelastwo do własnego sumienia. I wtedy jest bardzo trudno wrócić do Boga. Człowiek, który doprowadzi się do takiego stanu, musi przeżyć spotkanie z żywym Bogiem, żeby się na nowo nawrócił. Jest tak zepsuty. Werset 26. Kolejny powód, jak można sobie zamienić dobre sumienie wierzącego w łajdackie sumienie wierzącego. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszysz po otrzymaniu poznania prawdy, jeśli poznałeś osobę Jezusa Chrystusa, zaprosiłeś Go do swojego życia, czytasz Biblię, wiesz, co jest dobre, co jest złe, znasz prawdę, a prawdą jest Chrystus, to już nie ma dla ciebie ofiary przebłagalnej za grzechy. Kto jest ofiarą przebłagalną za grzechy? Chrystus. Jeśli świadomie grzeszysz, a świadome grzeszenie to znaczy, że wiesz, że nie wolno się upijać, a się upijesz. Wiesz, że nie wolno kraść, a kradniesz dalej jako wierzący człowiek. Wiesz, że nie wolno kłamać, a kłamiesz. O, i teraz podam przykład grzechu, który większość wierzących uważa, że to nie grzech. Wiesz, że nie wolno plotkować, ale plotkujesz. Nie powtórzyłbyś tego tej siostrze w oczy, ale powiedziałeś kilku innym osobom ze zboru za jej plecami. To jest bardzo proste. Jeśli mówisz do kogoś i mówisz tylko jej nie mów, to już jest plotka. Jeśli nie chcesz powiedzieć komuś czegoś w oczy, to już jest plotka. Plotką nie jest to, co możesz powiedzieć prawdę komuś w oczy. To nie jest plotka. Ale zobaczcie, jeśli świadomie trwamy w grzechu i to ciągnie się, to Paweł mówi, to już nie ma dla ciebie ofiary przebłagalnej, czyli Jezusa Chrystusa, i to znaczy, że już masz złe sumienie. Masz wypalone sumienie. Trwanie świadome w grzechu, jak i chodzenie do kościoła, to jest wypalone sumienie. Werset 27 mówi, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. Sumienie, które mamy w sobie, jest sędzią, który ma ciągle nam mówić, co jest dobre i co jest złe. I sumienie ma nas chronić jako sędzia. Ale kiedy człowiek świadomie wierzący wchodzi w grzech i mówi o innych źle, plotkuje, jest złośliwy, życzy komuś zła, to tak może zdeprawować swoje sumienie, czyli tego sędziego, go tak zniszczyć, że sumienie, które miało być dla ciebie ostrzeżeniem i cię chronić, nie daje ci już żadnych wyrzutów sumienia. Nie ma już wyrzutów. Bo kiedy ciągle ktoś ma wyrzuty, to znaczy, że sumienie masz bardzo wyostrzone, takie delikatne. Masz dobrego sędziego w sobie. Ale kiedy już nie masz wyrzutów, zrobisz komuś krzywdę, na kogoś naskoczysz, naubliżasz mu od durniów, od gamoniów, od baranów i później przychodzisz do domu, robisz sobie kubek kawy i mówisz, dobrze mu nagadałem. I żadnych wyrzutów sumienia, w ogóle nawet niepokoju nie ma, bo sumienie też daje niepokój. Pamiętacie, co Chrystus powiedział? Pokój mój zostawiam wam, nie tak jak daje świat. Pokój Chrystusowy jest związany z twoim sumieniem. To w sumieniu jest ten pokój. Zawsze, kiedy po prostu wjeżdżam na skrzyżowanie, nade mną zmienia się z zielonego na żółte, to od razu pojawia się niepokój i w lusterkę patrzysz, czy idzie za mną policja. Bo kiedyś mi się tak zdarzyło. Raz w życiu przyjechałem na czerwonym. Raz w życiu. O 10 w nocy w Śnieżyce nic nie było. Przyjechałem, a oni jechali za mną. Włączyli koguta, zjechałem. Oni też zjechali. Podszedł policjant, zobaczył moje dokumenty. W papierach było, że to samochód jest kościelny. Pyta się, ksiądz? Ja? Tak. Sam diabeł księdza podkusił. A ja mówię, tak. I na koniec mówi tak. Następnym razem, kiedy ksiądz będzie chciał wjechać na czerwone, to proszę popatrzeć w lustereczko, czy nie jedziemy za księdzem. Od tamtej pory już nie wjeżdżam na czerwone. Ale jeśli nie masz niepokoju i przejeżdżasz zawsze na czerwonym, to coś jest nie tak z tobą. Bo twoje sumienie powinno ci mówić, źle robisz. Ale jeśli zawsze jedziesz na czerwonym, łamiesz wszystkie przepisy drogowe, upijasz się, kradniesz, kłamiesz i nie masz żadnego niepokoju, to już jest coś nie tak z twoim sumieniem. Naprawdę, to jest poważne ostrzeżenie. Grozi ci odpadnięcie od Chrystusa. To znaczy, że deprawujesz swojego sędziego, który jest w tobie. Że on już nie działa prawidłowo, bo on ma właśnie być ostrzeżeniem dla ciebie. On ma cię, twoje sumienie ma cię chronić przed zejściem z dobrej drogi na złą. Werset 28 mówi, kto przekracza prawo mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. W Starym Testamencie było, że jeśli ktoś złamał prawo, które Bóg ustanowił, dwóch świadków i kara śmierci. Werset 29 mówi straszną rzecz. Paweł pisze tak do wierzących. Pomyślcie, o ileż gorszego zostanie uznany ten, który gorszego ukarania zostanie uznany ten, kto Syna Boga podeptał i krew przymierza uznał za coś pospolite. Krew, przez którą został uświęcony i ducha łaski, który znieważył. Werset 29 jest straszny. Werset 29 mówi, że jeśli jesteś osobą wierzącą i regularnie robisz w ukryciu pewne grzechy, o których Kościół może w Giżycku nie wie, ale robisz te rzeczy, to depczesz krew, która została przelana za twoje życie. Świadomie trwasz w grzechu. I otrzymasz gorszą karę niż Żydzi w Starym Testamencie. A Żydzi w Starym Testamencie byli ukarani śmiercią. A Paweł mówi, że ciebie spotka coś gorszego. Co może być gorszego niż śmierć? Wieczna śmierć. Piekło. Ja wiem, że niektórzy z was może za dużo Kalwina poczytali. Ale sam dzisiaj zdecyduj w swoim sercu, komu bardziej ufasz? Kalwinowi ze Szwajcarii, już nie żyjącemu, czy Jezusowi Chrystusowi? I temu, co Paweł napisał. Ja wybieram Pawła. Wybieram to, co Paweł napisał w liście do Hebrajczyków. Dla mnie autorytetem jest Słowo Boże i to, co Paweł napisał, apostoł, a nie mój brat w wierze Kalwin, który napisał, że jeśli ktoś się nawróci, to już nie może odpaść od Boga. Tylko jak to się ma do tego wersetu 29? Jak to Bóg chce karać wierzących bardziej niż Żydów w Starym Testamencie? Kiedy mówi tutaj, że jeśli podepczesz krew Jezusa, to gorzej zostaniesz ukarany. I werset 31 mówi jeszcze coś takiego. Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego. I zobaczcie, Paweł to napisał do wierzących, nie do niewierzących. Straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żyjącego dla niewierzących. On pisze to do wierzących o wierzących. Że jeśli wierzący człowiek naczyta się za dużo Kalwina i mówi, ja już i tak jestem w niebie. To nieważne, jak ja żyję. I tak pójdę do nieba. To po co ma taka osoba się bać Boga? Nie musi się go bać. Ale Paweł pisze to do wierzących. Napawajcie bojaźnią się, bo straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żyjącego. Biblia nieustannie mówi o bojaźni Bożej. Żeby Boga szanować. Bać się Boga to znaczy unikać zła. Człowiek, który kocha Boga, nie robi tego, co go rani i obraża. Dzieciak, który kocha ojca albo mamę, mówi, przychodzi i mówi, tato, koledzy mnie namawiali do tego i do tego, ale ja tego nie zrobiłem, bo wiedziałem, że tobie się to nie spodoba. Bo cię kocham, bo mi zależy na relacji z tobą. Ale dzieciak, który nie liczy się z ojcem, mówi, zrobi to, co koledzy. I mówi, z ojcem jakoś to załatwi. W końcu mnie do domu dziecka nie oddam, nie? Rozmawiałem kiedyś z panią dyrektor z jednej szkoły pod Mińskiem, że miała takie problemy wychowawcze z synem, że go zapakowała do samochodu i zawiozła do domu dziecka. Spędziła z nim tam ponad 2 godziny, pokazała mu cały dom dziecka, pokazała dzieci i powiedziała tak, albo się zmienisz, albo tu trafisz. I się zmienił. Nie wiem, czy to jest dobra metoda wychowawcza rodzicielska, ale naprawdę sobie z nim nie radziła. Ale Biblia mówi, że Pan Bóg nie wpuści nas do nieba tylko z tego powodu, że staliśmy się Jego dziećmi. Bóg jest sprawiedliwym sędzią. Oprócz tego, że nas kocha, też chce, żebyśmy Go szanowali. Jest święty. To Czary dzisiaj mówił, że gdyby Bóg tu przyszedł i objawił się w swojej chwale, to byśmy padli trupem. Bo Bóg jest świętością, nie funkcjonuje na zasadach grzechu. Także zobaczcie, dlaczego Paweł nas tak straszy tymi wersetami tutaj, wierzących ludzi. Bo to, co udoskonala nasze sumienie i sprawia, że sumienie staje się dobre w nas i dobrze w nas działa i ciągle nas ostrzega, abyśmy nie odpadli od Jezusa, to jest krew Jezusa. To Jezus zapłacił tę cenę, że dostaliśmy dobre sumienie. I dostaliśmy to dobre sumienie tego dobrego sędziego, ale jeśli nie będziemy dbali o sumienie, zamienimy je w złe, nieczułe, na wyrzuty. Wypalimy je sobie. I wtedy ono, ten sędzia, czyli sumienie, przestanie nas ostrzegać. I to nas doprowadzi do odpadnięcia od Jezusa Chrystusa. Także Paweł nas tutaj zachęca, żebyśmy byli gorliwi. Żebyśmy się wzajemnie jako Kościół zachęcali. Żebyśmy kształtowali sumienie, żeby było w nas dobre, wyostrzone, czułe. Żeby, jeśli w czymś zgrzeszę, żeby od razu mi dawało wyrzuty sumienia. Żeby mi dawało niepokój. I o to trzeba dbać, żeby to sumienie tak kształtować. List do Rzymian 2,14 mówi tak, bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co prawo nakazuje, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. I jak to możliwe? To jest mowa na przykład o Indianach w Amazonce. Ludożercach, którzy biegają na golasa. I kiedy oglądamy czasami reportaże z naszych dziennikarzy z takich podróży, to widzimy golasów, którzy biegają, rzucają dzidami i mówimy, oni to na pewno pójdą do piekła. W Biblii jest napisane, że na golasa nie można biegać. Tylko, że oni Biblii nie mają. I nie wiedzą, że to jest złe. I o tym tutaj Paweł pisze. Paweł w liście do Rzymian napisał, że jeśli nie wiesz, że źle robisz, to nie grzeszysz. Ludożerca nie idzie do piekła za to, że zjadł sąsiada z innej wioski. Bóg mu nigdy tego za grzech nie poczyta. Bo oni mają takie zasady. Jak dochodzi do wojen, biorą jeńców i zjadają się. Ale nawet w wiosce ludożerców ludzie mają zasady. Na przykład wiedzą, że nie można sypiać z żoną sąsiada. Albo nie można ukraść sąsiadowi świni i ją zjeść. Bo to już jest złe. I tam mają bardzo ostre zasady, jak ktoś tak zrobił. To by go z wioski wygonili. Znaczy, oni mają zasady. I Paweł o tym tutaj pisze, że ci poganie, nie znając Biblii, mają często tą Biblię wypisane gdzie? W sumieniu. Bo każdy człowiek ma sumienie. To sumienie w każdym człowieku podpowiada mu, co jest dobre, a co jest złe. 15 werset mówi dalej. Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek. A mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżają lub uniewinniają. Tak właśnie działa sumienie. Sumienie działa na zasadzie, że ciągle pojawiają się w tobie myśli negatywne i pozytywne. Siadasz z kubkiem kawy i rozmyślasz, czy ja się dobrze zachowałem w pracy. I wtedy przychodzą ci różne myśli. Nie, źle się zachowałaś, bo zrobiłaś to. Tak wierząca kobieta się nie zachowuje, bo Biblia mówi tu. A za chwilę się odzywa inny głos. Dobrze się zachowałaś, wszystkie tak się w pracy zachowują. Nie możesz odstawać od normy w pracy, bo inaczej ci na głowę wejdą. Z kim ty rozmawiasz? Bardzo często nasze sumienie rozmawia z diabłem. To diabeł nas często usprawiedliwia. Ten, który nas nakłania do grzechu, później przychodzi i mówi: dobrze zrobiłaś, że się na nią wydarłaś. A nie wiedzie, że trzeba cię szanować. To diabeł ci podpowiada takie rzeczy. Ale twoje sumienie ciągle ci będzie dawało niepokój i będziesz się źle czuła. I to jest taka dyskusja, która się w tobie rozgrywa. To właśnie sumienie tak działa. Prawo Boże ma być wypisane w naszych sercach. Czyli Biblię mamy mieć w sercu, w duchu. Bardzo głęboko. Czyli nasze przekonania, kim ja jestem, dokąd ja zmierzam, jaki jest cel mojego życia i sens mojego życia, to ma być Biblia. W sercu. A sumienie wtedy to wykorzystuje. Kiedy człowiek się karmi Biblią, regularnie czyta Biblię i słucha kazań, to tak się napakuje tą Biblią do serca, że kiedy źle coś zrobi, to sumienie, sędzia w tobie odzywa się i mówi: a słyszałeś ostatnie kazanie? A zrobiłeś wbrew temu kazaniu. A pamiętasz, jak czytałeś Mateusza i było tam napisane to i to? Zrobiłeś wbrew temu, co Mateusz napisał. Tak działa właśnie sumienie. Sumienie jest jak sędzia, który powołuje się na przepisy. Sędzia nie może wydać w sądzie polskim werdyktu na kogoś, powiedzieć: nie lubię pana, nie podoba mi się pan, 20 lat. Ale adwokat mówi: ale nie ma takiego przepisu. A mówi: ja to jestem sędzią. To jest bandycki sędzia. Nie ma takiego. W Polsce jest to niemożliwe. W krajach może tam gdzieś w Afryce tak, ale nie w Polsce. Zobaczcie, sędzia ma ustawy, prawda? Na konkretny paragraf się musi powołać. Mało tego, jeśli źle się powoła, to inny sędzia może to podważyć, prawda? Ale ty masz sędziego, który ma się na paragrafy Biblii powoływać. Ale na co ma się twój sędzia powołać, jak ty nie czytasz Biblii? Tylko tak ją przeglądasz. To już czytałem. Ja to już wiem, to też wiem. Co to czytać? Może jakieś apokryfy poczytam. Księga Tobiasza jest bardzo ciekawa, apokryf. Jak się zakochał w bardzo pięknej Żydówce, która miała demona. Przeczytajcie, bardzo ciekawy apokryf. W 1000 latce w Biblii katolickiej jest. Ale zobaczcie, bardzo często wielu wierzących nie czyta już tych ustaw Bożych. Nie karmi się, nie przychodzi na kazania. I wtedy twój sędzia, czyli twoje sumienie, nie ma się na co powoływać. Czym mniej słuchasz, czym mniej się karmisz, tym coraz bardziej twoje sumienie zamienia się w takie łajdackie. Ale normalnie sumienie działa tak, że powołuje się na przepisy i odwołuje się do twojej duszy. Wpływa na twoje uczucia, na twoje myśli, wysyła sygnały i mówi: źle zrobiłeś, dając tą łapówkę. Źle zrobiłeś, kłamiąc. Źle zrobiłeś, żyjąc w konkubinacie. Bo Biblia zabrania. Właśnie tak działa sumienie. Ale można je wyciszyć. Można powiedzieć do sumienia, do swojego sędziego: siedź cicho. To ja ci płacę. Można zastraszyć sędziego, prawda? Niektórzy tak robią w Polsce. Podjeżdża sędzia, przychodzi dwóch panów łysych, takich wielkich, i mówią: my od tego pana, którego pan sądzi, pana Kowalskiego, chcieliśmy panu powiedzieć, że pan źle robi w stosunku do pana Kowalskiego. Jeśli pan nie zmieni poglądów, to my panu pomożemy zmienić poglądy. Na sędziego można wpłynąć. I tak samo ty możesz zastraszyć swoje sumienie. Cicho bądź tam. Ale jeśli chcesz złamać jakieś przykazanie z Biblii, które znasz, to sumienie wysyła do twojej duszy ostrzeżenie i pojawiają się myśli oskarżające ciebie, potępiające. Sumienie mówi: nie rób tego, źle robisz. Nie wolno ci tego zrobić, bo Biblia tego zabrania. Ale ty, pomimo tego, że jesteś wierzący, mimo że sumienie dawało ci sygnały, że nie możesz tego zrobić, zrobiłeś to. Na przykład piłeś wódkę z kolegami w pracy, bo majster miał imieninę. O, tam nikt nie... Na szczęście u mnie w pracy nie ma żadnego baptysty, nikt nie doniesie. Sami swoi, niewierzący, i tylko ja jeden baptysta. No i ktoś napił się wódki, wstaje rano. I co robi sumienie? Męczy go przez cały dzień. Jest jak oprawca. Twoje sumienie cię męczy. Masz wyrzuty sumienia, masz niepokój, jesteś wściekły na siebie, że się dałeś namówić i piłeś. Sam na siebie jesteś wściekły i taki cały poddenerwowany. Dlaczego? Bo kto cię męczy? Nie żona. Nie dzieci. Twoje sumienie cię męczy. Dlatego niektórzy wierzący są bardzo nerwowi. Bo tak naprawdę ich prześladowca jest w nich. To jest ich sumienie. Bo to znaczy, że może coś robisz źle i sumienie ci ciągle męczy i daje ci niepokój. A później ty ten niepokój, te nerwy wyładowujesz na kimś innym. Tak działa sumienie. Jeśli zrobisz coś złego i nie masz żadnych wyrzutów sumienia, to znaczy, że jesteś bardzo daleko od Boga. To znaczy, że już przyłożyłeś rozżarzone żelastwo do swojego sumienia i je wypaliłeś. Ale normalnie, jeśli człowiek złamie coś, zrobi coś, o czym Biblia mówi, że nie może, powinien mieć niepokój i wyrzuty sumienia. Tak, tak jest normalnie. W pierwszym liście Piotra 3,21 jest bardzo ciekawy werset. Powoli już tylko trzy wersety i kończymy. W pierwszym liście Piotra 3,21 jest powiedziane, może przeczytam z tysiąclatki. Jest bardzo ciekawy werset związany z sumieniem. Teraz również, zgodnie z tym wzorem, ratuje was ona we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ona, to znaczy wielkoduszność Boga, że Bóg chce cię uratować, bo Bóg jest litościwy, wielkoduszny i kiedy ktoś przyjmuje chrzest wodny w wieku świadomym, kiedy oddał życie Jezusowi, nie jako dzieciaczek, to kiedy człowiek najpierw odda swoje serce Jezusowi, a później przyjmuje chrzest wodny, to podczas chrztu wodnego jest tutaj Piotr mówi, że jest to prośba do Boga o dobrego sędziego w tobie. Kiedy przyjmujesz chrzest, to prosisz Boga, daj mi dobrego sędziego, czyli dobre sumienie, żebym umiał odróżnić dobre od zła. Bo chrzest wodny jest pochowaniem starego sumienia, starego człowieka. To mówi list do Rzymian, 6 rozdział, że kiedy przyjmujesz chrzest przez zanurzenie, to urządzasz swojemu staremu sędziemu pogrzeb i mówisz, kończę z tobą. Nie będę robił tych rzeczy, które do tej pory robiłem, bo nie znałem Biblii i Jezusa. Teraz dostanę nowego sędziego, który będzie prawy i który będzie mi mówił, co ja robię dobrze, co ja robię źle. Czyli to jest prośba, dlatego chrzest wodny jest taki ważny. Chrzest wodny jest prośbą o dobre sumienie. Jeszcze dwa fragmenty. Dzieje apostolskie 24:16 o sumieniu mówią tak. W tym i sam ćwiczę się, by nie spowodować potknięcia się w moim sumieniu względem Boga i ludzi. We wszystkim. Paweł mówi, że ćwiczę się, ćwiczę moje sumienie, żeby nie spowodować potknięcia, żebym się nie wywrócił przed Bogiem albo przed ludźmi, żebym nie zgrzeszył. Zobaczcie, jest konkretny werset mówiący o ćwiczeniach, że sumienie, to co mówiłem, można zdeprawować albo można go ćwiczyć ku dobremu. Sumienie sędziego, które jest w tobie. To oznacza, że można mieć brudne sumienie względem Boga i względem ludzi. Że można tak wypaczyć swoje sumienie, że można grzeszyć i powiedzieć, Bóg mi nie daje wyrzutów sumienia, wszystko jest okej. Nic złego nie zrobiłem. I miałem jako pastor wielokrotnie takie rozmowy z wierzącymi ludźmi. Pamiętam rozmowę z moim jednym zborownikiem, żołnierzem, który w ogóle przestał przychodzić do kościoła i wszystko mu się sypało w życiu. Siedliśmy w McDonaldzie, wziąłem starszego zboru. Mówi tak, Dominik, gdybyś ty był pastorem, a ja miałbym takie problemy jak ty, co byś zrobił? A na zbity pies bym wyrzucił ze zboru. Ja mówię, no to widzę, że dobry werdykt wydałeś. Jeszcze miał sumienie. Jeszcze wiedział, że to sumienie mu daje wyrzuty sumienia. Że to sumienie, ten sędzia dobrze działa w nim. Wybrał drogę złą, ale jeszcze o tym wiedział. Ale kiedy człowiek wierzący już długo idzie złą drogą, to może tak wyciszyć sumienie, zdeprawować się i zamienić w łajdackie, że nawet kiedy robi źle, to już nic nie czuje. Pamiętacie taki werset, Piotr napisał, że jeśli człowiek wierzący odpadnie od Chrystusa, to jego stan jest dwakroć gorszy niż przed nawróceniem. I znam takich ludzi. Mam kolegę, który był pastorem i robi dzisiaj gorsze grzechy niż zanim się nawrócił do Jezusa. Wiecie dlaczego? Bo chce zagłuszyć sumienie. Chce je tak wyciszyć, tak je wypalić, żeby już w ogóle nic nie czuć. Dlatego jeśli poczytacie na przykład o niektórych tych gościach z islamu, którzy strzelają do wszystkich i mordują, oni już nic nie czują. Dla nich to jest zabawa. Nie mają żadnych wyrzutów. Można do takiego stanu się doprowadzić. I to jest możliwe u człowieka wierzącego też. I ostatni werset. List do Rzymian 9:1 mówi o sumieniu. Paweł mówi tak. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym. Nasze sumienie, nasz sędzia, który w nas jest, ma mieć głęboką relację z Duchem Świętym, który też w tobie jest. Jak to zrobić? Jak zrobić, żeby twoje sumienie, twój sędzia miał głęboką relację z Duchem Świętym, który też w tobie mieszka? Kiedy stale czytasz Biblię i poddajesz się osądowi Biblii, to pomagasz temu sędziemu, który, powtarzam jeszcze raz, sędzia, który w tobie jest, to jest dla twojego bezpieczeństwa. Można jeździć samochodem bez hamulców, prawda? Ale może się to skończyć źle. Można jeździć samochodem bez świateł, bez wielu rzeczy można jeździć samochodem, ale naprawdę ci grozi niebezpieczeństwo. Sędzia, który mieszka w tobie, twoje sumienie, jest po to, żebyś nie skończył w piekle, ale w niebie. Po to jest ci dane sumienie. I możesz go kształtować, że możesz spowodować, że to sumienie będzie tak wyostrzone, można też to porównać do katastrof w górnictwie polskim. Wiecie, że niektórzy górnicy, którzy zginęli, zginęli przez prezesów. Było o tym w dziennikach, prawda? Bo prezes, kiedy dostał informację od sztygara, czy tam majstra, który jest tam na dole, który zarządza wszystkim, że jest zagrożenie wybuchem, to kazał tak te czujniki trochę przekręcić, włożyć tam pewne rzeczy, żeby nie wydawały sygnałów. I kiedy nastąpił wybuch, to zginęło wielu górników polskich. Ale to prezes wywierał naciski na pewnego człowieka, który źle zrobił, że te przyrządy nie wyłapały, bo specjalnie tak było zrobione. I ty tak możesz zrobić z własnym sumieniem. To urządzenie w górnictwie ma chronić przed wybuchem, przed śmiercią górników. Ale możesz tak zdeprawować swoje sumienie, że już cię nie będzie chronić, że po prostu pójdziesz do piekła. I nie będziesz miał żadnych wyrzutów sumienia, idąc w kierunku piekła. Nawet może się pojawić wściekłość na Boga, że w ogóle piekło istnieje i że droga do niego prowadzi. Żeby mieć czułe sumienie, to sumienie musi być połączone bardzo mocno z Duchem Świętym, który mieszka w tobie. A żeby to zrobić, żeby sumienie było czułe, to musisz ciągle czytać Biblię i musisz być szczery wobec Biblii. Jeśli czytasz w Biblii coś, czego nie możesz robić, a ty to robisz, to mówisz to o mnie. I jeśli nie skończę z tym, to zginę. Ale możesz też inaczej czytać Biblię. O, to chyba o mnie. Nie, źle rozumiem ten werset. Pójdę dalej. Nie, to pewnie nie dosłownie. To tak, tak się nie da żyć w ogóle w Polsce. Boże, czy ty nie wiesz, że mamy trudny Sejm? Tak się nie da żyć. Nie, to nie o mnie. Idę dalej. To nie, w ogóle nie będę czytał tego listu. Jeśli nie czytasz, to możesz zniszczyć swoje sumienie. I musisz mówić prawdę o sobie. Bo jeśli ciągle masz usprawiedliwienie, kiedyś będąc w seminarium zielonoświątkowym, miałem dyżur na kuchni i był pasztet na kolację. I był to okres, że nie jadłem mięsa, więc też nie jadłem pasztetu. I uważałem, że wszyscy powinni przestać jeść mięso. Takie miałem poglądy. I przyszedł kolega i zapytał się, Sebastian, co jest na kolację? A ja brzydko powiedziałem, kupa. Bo to wyglądało jak kupa. No i on mnie później wziął na rozmowę, a to był mój przyjaciel i mówi, Sebastian, nie możesz tak, nie możesz być w seminarium zielonoświątkowym, uczyć się na pastora i mówić tak brzydko. O jedzeniu, które ludzie dziękują Bogu jedzą. A ja mówię do niego, Zbyszek, ale inni też tak się zachowują, bo było nas kilka osób, które nie jadły mięsa. Inni też tak mówią na to. A on mówi tak do mnie. Patrzy mi prosto w oczy i mówi, ja z tobą rozmawiam, nie z nimi. I ty dobrze o tym wiesz, że to Jezusowi się nie podoba. I ja spuściłem głowę i mówię, tak Zbyszek, wiem, że masz rację. Rozumiecie? To jest przykład, że nie możesz ciągle się usprawiedliwiać. Nie możesz powiedzieć, Zbyszek, przestań, daj spokój. To tylko słowa. Nie, to nie są tylko słowa. W Biblii jest powiedziane, że w słowach jest moc. Że słowami możesz przekląć, obrazić. Że słowami możesz doprowadzić, że ktoś w ogóle przestanie wierzyć i odpadnie od Jezusa. Ale bardzo często ludzie wierzący nie dbają o słowa i ciągle się usprawiedliwiają. I mówią, to były tylko słowa, nie mówiłam tego na poważnie. Ale wtedy wypalasz sobie sumienie. Zamieniasz je w łajdackie sumienie. Ono już później nie działa tak czule, jak czujnik. Tylko jest taki zabrudzony ten czujnik i kiedy nastąpi eksplozja, to trafisz do piekła. Także kończąc, kochani, sumienie, które mamy, jest związane z naszym sercem, czyli z duchem. I ma być w bliskiej relacji z Duchem Świętym. To Duch Święty ma mieć wpływ na sędziego twojego. A nie to, co ty myślisz, to, co ty czujesz i to, co robią ludzie wokół ciebie. Naszym wzorem nie ma być do naśladowania ten świat, tylko Duch Święty, Biblia, Jezus Chrystus. Bo jeśli zdeprawujesz sumienie, swoje własne sumienie, skończysz w piekle. Oczywiście możesz podrzucić dzisiejsze całe kazanie i powiedzieć, ja ufam Kalwinowi. No to dalej ufaj Kalwinowi i deprawuj swoje sumienie. Wtedy ci nic nie grozi. Ale ja ufam bardziej Jezusowi, Duchowi, temu, co Paweł napisał, niż nasz brat Kalwin ze Szwajcarii, który de facto spalił na stosie i utopił kilku baptystów. Ciekawe, no nie? W ciekawych czasach żyjemy, że dla baptystów dzisiaj autorytetem jest facet, który mordował baptystów. To jest wstrząsające dla mnie. Ale żeby zakończyć dobrym akcentem, a nie Kalwinem. Mamy dobrego sędziego w nas, którego nie można przekupić. To jest twoje sumienie. Nie zniszcz tego dobrego sędziego, a będziesz bezpieczny. I on, ten sędzia, cię doprowadzi dzięki relacji z Duchem Świętym prosto do nieba. Amen.